Dobry wieczór. Dzisiejszy odcinek jest o tyle ciekawy, że pierwszy raz mamy dwóch gości i to z zupełnie różnych miejsc. Najpierw porozmawiamy sobie z Michałem Wójcikiem, który będzie nam opowiadał o najnowszym utworze z zespołem Cinnamon. Cześć.
Cześć, dobry wieczór.
Spotykamy się ponownie. Jesteście jedynymi z dwóch chyba takich przypadków, że pojawiacie się po raz drugi w Migdałach.
I w trochę, bardzo, bardzo mi miło.
W trochę innych okolicznościach, nieco smutniejszych. A może i nie, zaraz to przeanalizujemy. Najpierw jednak puszczę utwór, który wybrałam ja, żeby gdzieś tam klamrą spiąć dzisiejsze spotkanie. Bardzo różne, bardzo poszatkowane i pogmatwane, ale będziemy krążyć trochę wokół zmęczenia i tym samym litewski duet Krylavejas i utwór Iskeses, czyli w wolnym tłumaczeniu wyczerpany.
Thank you.
24 lutego była rocznica inwazji Rosji na Ukrainę i tym samym wyszedł wasz utwór Bleeding Heart Blues. Czy to tak jest utwór, który zamyka się na tę tematykę, bo wspominacie, że jest to taki wasz pierwszy polityczny utwór, ale w zasadzie nie wiem, czy jest polityczny, czy zwyczajnie w świecie ludzki. Jak ty to odbierasz? Czy ten utwór można utożsamiać też z inną sytuacją? Na co to jest reakcja?
Wiesz co, no faktycznie teraz jak sobie tak myślę, to nie wiem, czy on jest taki znowu polityczny w tym sensie, że niekoniecznie odnosi się do tego konkretnego konfliktu, który się tu dzieje. Był nim inspirowany i jakby tekst powstał w odpowiedzi na to, co się wydarzyło blisko, znaczy no nie blisko, tylko już ponad rok temu w Ukrainie. Natomiast no nie komentują tego konkretnego konfliktu, więc w takim sensie nie jest jakimś komentarzem politycznym, jest raczej takim komentarzem odnośnie chyba takiej szerszej rzeczywistości, która nas otacza w politycznej jak najbardziej, w tym sensie, że takiego komentuje taki mechanizm wojenny, w który jesteśmy jako indywidualne osoby wtłaczani i to się działo, czy dzieje się już od tysięcy, setek lat w takiej czy innej postaci. Wydawałoby się, że w XXI wieku w takim czasie wolności i wolności osobistej, indywidualnej, takie rzeczy się nie dzieją. Okazuje się, że ta wolność kończy się w pewnym momencie i nadal jesteśmy w systemie. Taki to komentarz odnośnie, tak jak mówię, tej szerszej rzeczywistości. Natomiast zastanawiam się, no bo chyba to jednak jest też taki do środka tekst, bardziej o tym, co się dzieje w środku, w głowie, w myślach chłopaka, który jest w taki konflikt po prostu uwikłany gdzieś tam w środku, siedzi w okopach i walczy.
Czy zainspirowała cię jakaś konkretna osoba, czy może po prostu wyobrażasz sobie to wszystko i jesteś, czułeś taką potrzebę, żeby taki utwór powstał?
Wiesz co, no jak wojna się rozpoczęła, to myślę, że tak jak wielu z nas siedziałem po prostu non stop na social mediach, na portalach jakichś informacyjnych i gdzieś tam chłonąłem wszystkie informacje po prostu godzina po godzinie. Ciężko było robić w zasadzie cokolwiek innego, wszystkie plany i pomysły, które były do zrobienia, gdzieś odstawiliśmy na bok po to, żeby śledzić najnowsze informacje i dużo w tamtym czasie lądowało takich filmików z rosyjskimi żołnierzami przyjętymi w niewolę czy pojmanymi w niewolę. I taki jeden film mnie uderzył, gdzieś tam chłopak, dosłownie, nie wiem, może 17, nie wiem, czy tu ile mógł mieć lat ten chłopak, który dzwonił do matki i opowiadał o tym, jak musiał wysiąść z czołgu, bo nie pamiętam, czy ten czołg się zepsuł, czy mu brakło paliwa i właściwie jak wyglądają te walki tam. I on mówił o czymś, czego ona totalnie nie rozumiała, że jak to wysiąść z czołgu, no to przecież wsiadaj do czołgu z powrotem. I zupełnie nie rozumiała, że on jest w niewoli teraz i że tam się dzieje coś innego niż podaje jej ta rosyjska propaganda. I to takie niezrozumienie między własną matką a kimś, kto jest w ogóle wrzucony w taki wir walk, w inny świat, w inną rzeczywistość. To takie niezrozumienie akurat, które widziałem w tym pojedynczym wideo, no to był taki mocny impuls dla mnie, żeby zacząć po prostu o tym pisać. I nie wiem, czasem czuję się ze swoimi emocjami cokolwiek nie na miejscu, bo wiem, że tą stronę rosyjską trzeba ganić i tak dalej, ale trudno też po prostu nie empatyzować z jakimś pojedynczym życiem, które trafia w tryby tej wojny. I tak naprawdę, no nie wiem, dla mnie to jest strasznie, strasznie niepojęta sytuacja, gdzie chłopak rosyjski walczy z chłopakiem ukraińskim, gdzie w normalnej sytuacji mogliby być przyjaciółmi, nie wiem, mogliby wspólnie grać koncerty, bo mogłoby być i tak, albo robić muzykę, albo nie wiem, cokolwiek, a po prostu są postawieni przeciwko sobie i buduje się jakąś nienawiść między nimi. To jest po prostu tak niepojęty dla mnie mechanizm, że no, że to wszystko, o czym mówię, trafiło tam po prostu do tego tekstu, jakieś takie globalne rozczarowanie wszystkim, co wokół. I faktycznie, no, wracając może do tego, czy to jest polityczny tekst, czy nie, nie wiem, czy jest polityczny w tym sensie, że niekoniecznie się opowiada za którąś ze stron, mimo że jakby wspieram Ukrainę, zdecydowanie jestem za stroną ukraińską, jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie, natomiast sam tekst nie opowiada się po którejś ze stron, po prostu opowiada o tym, jakie to jest wszystko popieprzone i bez względu na to, po której stronie jesteśmy, to nie powinno to tak wyglądać. No, tak w takim sensie jest takim trochę utopijnym tekstem. Nie wiem, przypomina mi się oczywiście lenonowski Imagine, którego długo nie rozumiałem, jak to tak w ogóle, żeby nie było żadnych religii, żadnych państw i tak dalej. Przecież co to jest w ogóle za nihilizm? Okazuje się, że to tak naprawdę pacyfizm i jakby, że te wszystkie różnice jakieś ideologiczne powodują tylko jakieś niepotrzebne konflikty. Tak. Czy odpowiedziałem na twoje pytanie?
Tak. Chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co mówisz, i po emisji utworu porozmawiamy sobie jeszcze o okładce i stonerze, bo to jest też ciekawa kwestia. Będziemy dalej krążyć wokół tego trudnego tematu, ale trochę go gdzieś tam rozluźnimy i zahaczymy o ten nihilizm. W każdym razie bardzo się cieszę, że powiedziałeś takie rzeczy a propos tych stron, nie stawiania się i tak dalej, ponieważ 2022 był takim rokiem, gdzie odmrozili dużo koncertów i byłam osobą, która pojechała na dwa koncerty artystów z Rosji, był to Short Party i Ice Peak, taka nowa fala, i oczywiście jakby te koncerty, tam była wszędzie flaga Ukrainy, to są artyści, którzy w ogóle musieli się ukrywać, uciekać stamtąd, z Moskwy i tak dalej. I ludzie, którzy mnie spotykali, mówili mi, że nie mam serca, że jadę na taki koncert. A myślę sobie, kurczę, przecież to są też ludzie, którzy tracą coś, nie? Bo nie chcą jakby to, że ich kraj robi coś, nie znaczy, że oni mają taką intencję, i jakby śpiewając utwory na przykład wspierające Ukrainę, czy w jakimś takim wydźwięku, który wiadomo, że się sprzeciwia tego, co się dzieje wewnątrz państwa i rządowi ich niemu, no nie robią nic złego i też właśnie jeszcze będąc muzykami mają tą sytuację podwójnie utrudnioną, więc super, że o tym mówisz. W takim razie Bleeding Heart Blues, Cinnamon.
That's the same as I can be.
Powiedz mi, Michale, skąd pomysł na stoner? Bo jest to taki gatunek, który kojarzy mi się, gracie muzykę rockową, tą cięższą generalnie, ale stoner kojarzy mi się, możesz mnie wyprowadzić z błędu, ale raczej z taką jakąś psychodeliczną wolnością, z podróżami. Te teksty często są mocno około zwierzęce. Przynajmniej te, które znam. I nie skojarzyłabym ich z tego typu tekstami. A jeszcze nie spodziewałabym się chyba po was takiego wyboru.
Wiesz co, żaden ze mnie specjalista od stonera nie jest. To gatunek, w którym siedzę jakby dwiema nogami. Gdzieś tam część rzeczy stonerowych, które do mnie trafiają, podoba mi się. Jest to jakby brzmieniowo, w związku z tym, że to gdzieś tam wychodzi z jednak takiego klasycznego rocka czy metalu typu, nie wiem, Black Sabbath. I są to takie oldschoolowe brzmienia, przykurzone, przybrudzone, no to jest naturalne, to są naturalnie nasze rejony. Jakby też zawsze w takich przykurzonych rejonach siedzieliśmy i to jest w jakimś sensie naturalne. Z drugiej strony, no, nie jesteśmy związani ze sceną stonerową, to jest zupełnie jakby może nie zupełnie obcy nam świat, ale jednak no, nie uczestniczymy w tym życiu, więc więc jesteśmy tak trochę gdzieś pomiędzy. W sumie od bardzo dawna przypadkowi słuchacze zwracali uwagę, że niektóre z naszych jakichś tam riffów czy numerów brzmią stonerowo i tak się podśmiechiwaliśmy trochę z tego. A w przypadku tego utworu to gdzieś samo poszło w tą stronę, jakby to sam riff czy muzyka powstała jakiś czas temu już i ona akurat powstała bez jakiejś korelacji z tekstem, natomiast tak to u nas działa, że muzyka powstaje zazwyczaj osobno i tekst gdzieś tam się pisze dużo, dużo później do tego, ale jako autor tekstu wyszukuję sobie jakby muzykę, bo zazwyczaj to repozytorium muzyki mamy w danym momencie dość spore i zazwyczaj pisząc tekst myślę o konkretnym riffie czy o konkretnym utworze, który gdzieś tam w szufladzie leżał. No i tak ten tekst się sparował akurat z tą muzyką. Jest w tym riffie, czy w tym gatunku, jeśli to w ogóle ma coś wspólnego ze stonerem, to jest jakaś taka moc. Od samego początku mówiliśmy, że numer brzmi jak czołg. Jeszcze zanim zaczęło mieć to całkiem literalne znaczenie w przypadku jakby związane z wojną. No i nie mogło być inaczej, musiał ten tekst trafić do tego w cudzysłowie czołgu i razem no zastanawiam się, czy to stoner, czy nie. Musiałby mi powiedzieć jakiś specjalista od stonera.
Wzywamy w takim razie i pozdrawiamy z tego miejsca sekcję stoneru, czyli jedną z moich ulubionych grup. Pozdrowienia dla was. Powiedz mi jeszcze, Michał, mamy minutkę. I w tej minutce, dla ludzi, którzy nas nie widzą, jak opisałbyś im okładkę singla? Mamy tam zająca, królika. Czy to jest też, czyja to jest okładka, czyj to projekt?
Projekt jest, czy koncept jest w jakimś sensie mój, bo okładka powstała, uwaga, przy użyciu sztucznej inteligencji, więc sam ją tam wydziergałem tymi algorytmami. Natomiast ma ona nawiązywać do jednego konkretnego wersu z tekstu, który mówi o tym, że trudno się sprzeciwić tej całej machinie, kiedy jesteśmy zaledwie królikiem w światłach ich czołgów. To zresztą linijka też nawiązująca do zupełnie innego utworu Rabbit in the Headlights. Taki chyba był utwór. Co to było? Radiohead czy Tom York? Już nawet nie pamiętam. To bez znaczenia. Natomiast ten królik jako taki zwierz symbolizujący jakąś bezradność i bezbronność z ciałem mężczyzny poturbowanego i takiego powojennego no gdzieś w jakiś sposób rezonuje to bardzo, bardzo ze mną, że jesteśmy po prostu takimi królikami. Czy te osoby walczące są takimi królikami w tej machinie delikatnymi i bezbronnymi, które są wtłaczane po prostu w wojnę. I była druga wersja tej okładki, taka bardziej, to gdzieś to też gdzieś w internetach postowaliśmy, bardziej dosłowna i trochę bardziej brutalna, ale wybraliśmy w końcu tą z pozoru delikatną, a tak naprawdę jakąś taką nawiedzającą i dla mnie jest tam jakiś taki ogromny smutek i bezradność w tej grafice i to chcieliśmy przekazać.
Na tej delikatności cię zatrzymam i zrobię z niej pewne spoiwo z dalszą częścią dzisiejszego spotkania i to jest w sumie wasza propozycja, którą tam prezentujecie. Jest to utwór Kostucha. Dziękuję, Michał, za to spotkanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się w nieco innym anturażu, że będziemy mogli mówić o tym jako jakimś zamkniętym etapie, rozstrzygniętym jakkolwiek pozytywnie. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję. Dzięki wielkie.
To była Natalia Grosiak i Kostucha. Zakończyliśmy spotkanie z Cinnamonem i przechodzimy do drugiej części, czyli do tej kobiecej energii, też o poszukiwaniu i jakimś wyczerpaniu, ale jednak troszkę uspokoimy to dzisiejsze wrzenie. Jest ze mną Gośka Chruściel. Cześć.
Cześć, cześć.
Przed nami twoja pierwsza twórczość, którą można usłyszeć w internecie. Jesteś osobą, której projekty są widoczne w miastach, w teatrach, ale jeżeli chodzi o singiel, no to są takie twoje pierwsze podboje. Jak się z tym czujesz?
Czuję się wspaniale, że w końcu się na to odważyłam, bo przez długi czas jakoś nie dawałam sobie na to zgody takiej wewnętrznej i było mi troszeczkę wygodniej chować się właśnie za postaciami, za tekstami czyimiś lub dźwiękami i zawsze o tym marzyłam, żeby mieć swoją muzykę i gdzieś coś zapisywałam w zeszytach czy w notatkach w telefonie, ale teraz dopiero tak naprawdę od 2 lat, kiedy trafiłam na fajnych ludzi i gdzieś tam mi się w głowie trochę pootwierało, to zaczęło to wszystko kiełkować i w końcu doszło do tego, że już ten pierwszy singiel wyszedł, z czego naprawdę bardzo, bardzo się cieszę.
Czy w takim razie byłaś tym typem uczennicy, która siedzi i na marginesach zapisuje jakieś szczątki tekstów?
Trochę tak, ale zawsze też garnęłam się jakoś tak mocno właśnie do występowania i dlatego wydaje mi się, tak mnie pociągnęło w tę stronę musicalu, bo jednak no, tam nie trzeba było po prostu napisać sobie materiału, żeby szybko być na scenie i to mnie tak... To mnie tak podkusiło akurat, żeby pójść ten musical, ale ciągle ten głód właśnie muzyki autorskiej we mnie był, no i w końcu już nie dał żyć i trzeba było coś z tym zrobić.
Czytamy o tym, że jesteś przyjaciółką głównej bohaterki, że grasz taką postać i że to jakoś tam z tobą rezonuje. Czy to jest właśnie ten moment, że przestajesz być tą przyjaciółką głównej bohaterki, a wchodzisz w rolę tej najważniejszej, kluczowej postaci dla jakiegoś dzieła?
No czuję, że tak w moim życiu po prostu artystycznym troszeczkę biorę się bardziej, jakby biorę to moje życie tak za gębę i coś z tym więcej robię, bo zazwyczaj właśnie w teatrze byłam obsadzana w takich rolach, gdzie to była główna, jakby taka pierwszoplanowa postać, ale jednak ta, która pomagała tej głównej bohaterce, była też ważna, ale na niej nie spoczywała na mnie taka odpowiedzialność. Tutaj jednak odpowiadam za wszystko i za to, czy to będzie dobrze zrobione, czy to się spodoba i jakby ta odpowiedzialność leży zupełnie na mnie. I to jest zupełnie nowa rola, myślę, że dlatego tak to nazwałam. Mam nadzieję, że jakoś się sprawdzę w tej nowej roli.
Pierwsze moje skojarzenie było takie, że zawsze przyjaciółki głównych bohaterek są ubrane tak bardzo kolorowo. Mamy tą postać jakby kluczową, która gdzieś tam jest taka bezpieczna i tą przyjaciółkę taką nieco szaloną, skręconymi włosami. Czy z tobą... Też tak jest?
Tak, to jest to i głównie właśnie te postaci też są bardzo takie żywiołowe, energiczne i takie uwierz w siebie, dasz radę. Jakby bardzo często jestem obsadzana w takich bardzo charakternych, silnych postaciach i w sumie dlatego też w twórczości mojej takiej autorskiej chciało mi się pokazać taką bardziej subtelną moją stronę, która wbrew pozorom jest dla mnie trudniejsza, bo ta siła i na scenie i charakterność jest trochę moją strefą komfortu, więc wychodzenie z singlem bardzo takim subtelnym było dość stresujące i taka, no to jest takie wynurzenie z zupełnie czymś nowym.
Czuję, że obie przebieramy nogami, więc nie czekajmy i nawiążmy, rozwiejmy może jakieś wątpliwości i wytłumaczysz nam to po prostu za pośrednictwem singla i tekstu Gośka Chruściel w swoją stronę.
Skończony bal, siedzę tu sama wokół pusto. Zamknięty bar w mym oku, za przede mną lustro. W nim widzę, jak drąży ślad, dzieli nas. Nasze wspomnienia jak konfety na podłodze. Niechciane rozsypane o mnie, o tobie. Wielki bal, ogłosimy rozum. mojej głowie kosmos. Ciągle wracamy do miejsc, gdzie nic nie urosło.
Gośka Chruściel w swoją stronę. W swoją stronę to jest utwór, który powstawał z kimś, kto nad nim pracował.
Tak, w zasadzie jakieś 2 lata temu trafiłam na Józka Rusinowskiego i zaczęliśmy się tak spotykać bardzo na luzie i właśnie sobie tworzyć i tak naprawdę dzięki niemu się odważyłam tak bardziej z tym moim pisaniem i po prostu robiliśmy sobie takie sesje songwriterskie. On też w sumie teraz już jest moim producentem i współautorem muzyki, ale wtedy właśnie tak razem się rozwijaliśmy, sprawdzaliśmy w jaką stronę możemy iść, co wspólnie nam się podoba, no bo jakby 2 osoby, więc tak naprawdę trzeba było się troszeczkę dotrzeć, troszeczkę się czasami pokłócić, ale tak fajnie pokłócić. I z tego jakoś taki wyszła nam taka mieszanka nasza i bardzo dobrze nam się pracuje. Ja się niesamowicie cieszę, że trafiłam na Józka, jest na maksa kreatywnym i zdolnym gościem. Nie tylko mi produkuje, ale też wygrywa wszystkie bębny, bo jest perkusistą, wszystkie synty, piana, bo też świetnie gra na pianie, więc to jest człowiek orkiestra.
Czyli łamiemy ten stereotyp takiego amerykańskiego producenta, który się nie zgadza na żadne twoje zdanie, siedzi w bluzie z kapturem i klika i się denerwuje, że nie wiem, że nie wiesz jak
nie, coś nie, zrobić. Absolutnie. Józek jest na maksa otwarty, pokorny i życzę każdemu takiego wspaniałego współpracownika, bo bardzo dobrze nam się dotychczas pracuje i sobie zakładamy też taką regularną pracę. Spotykamy się i robimy sobie takie właśnie songwritingi we dwójkę.
A czy na tej drodze twojej z muzyką autorską jest jeszcze coś, czego nie przeżyłaś, czyli na przykład, nie wiem, koncert premierowy albo nagrywanie klipu, jest coś, czego się nie możesz doczekać, żeby doświadczyć po raz pierwszy?
Oczywiście, no koncertu autorskiego nie miałam i na razie na horyzoncie go jeszcze nie widzę, bo muszę sobie na razie powydawać trochę więcej tych utworów, więc to jest na pewno wielkim moim marzeniem. Gdzieś tam w głowie powoli mi się rysuje, jak to mogłoby wyglądać. Jakaś taka wizualizacja jest, no ale tak, zdecydowanie to jest ogromne marzenie. Klip akurat do piosenki W swoją stronę powstał razem z Zuzą Woińską, która też jest naprawdę niesamowitą dziewczyną. Akurat po prostu w tym projekcie z moimi utworami trafiam naprawdę na takich ludzi bardzo wrażliwych, kreatywnych, których no po prostu zaczynam z nimi pracować, pokochuję, jak tak można powiedzieć. No i to jest wszystko takie z potrzeby serca, bardzo fajne. bardzo mnie to cieszy.
Zatrzymajmy się w takim razie na temacie jeszcze ludzi. Później przejdziemy sobie w góry. Ale słyszę, że ci ludzie są dla ciebie ważni. A jak wygląda u ciebie forma na przykład warsztatowa? Czy Sklejam Słowa to są warsztaty, na których ty już byłaś, czy na które dopiero pojedziesz? Czy w ogóle to jest twoja bajka, taka praca w grupie z innymi ludźmi, którzy mają podobną zajawę?
Tak, ja na Sklejam Słowa u Werki Serockiej byłam na pierwszej edycji i w zasadzie, gdyby nie te warsztaty i jeszcze drugie warsztaty, tekst misja z AX-u, to chyba bym w ogóle się nie odważyła, bo ja zawsze muszę jakby się przygotować do czegoś i uwierzyć, że coś, co robię, idzie w dobrą stronę. Wcześniej nie pisałam nigdy tekstów tak na poważnie, żeby właśnie je pokazywać ludziom, więc stwierdziłam, że muszę się porządnie do tego przygotować. No i jakby ciągle, wiadomo, czerpię się inspiracje i ciągle się uczę, ale te pierwsze właśnie warsztaty Sklejam Słowa czy tekst misja z AX-u były dla mnie bardzo ważnym takim doświadczeniem, które mnie pchnęło do tego, żeby tworzyć.
I tutaj, proszę Państwa, muszę podkreślić, że absolutnie ani jedne, ani drugie warsztaty nas nie sponsorują, a przez przypadek tworzy nam się taki gang, enklawa ludzi, którzy byli na tych warsztatach. Idealnie wszyscy się mijali, jeżeli chodzi o edycję, ale to chyba trzeci odcinek, w którym okazuje się, że pokrywamy się tym uczestnictwem. Także tworzymy naprawdę zgrany klan. I zachęcamy innych artystów, którzy jeszcze się nie odważyli podjąć takiego kroku pracy w grupie. No i właśnie, i te góry. Czy to jest taka przestrzeń, wiem, że co roku tam ruszasz, żeby odpocząć. Czy w tym będzie tak samo? Czy chcesz sobie najpierw nawrzucać tych premier i później odpocząć? Czy myślisz, że to będzie tak przyjemny proces wydawniczy, że nie będziesz musiała odpoczywać i odcinać się właśnie w górach?
Ja sobie tak założyłam już, że co roku jednak muszę przewietrzyć głowę i zazwyczaj wybieram do tego Bieszczady i już teraz mam zabukowane też drugą połowę lipca, żeby tam ruszyć. Jadę sama i właśnie, no wiadomo, jak jest nasza branża, nasz zawód, po prostu ciągle między ludźmi, ciągle bardzo intensywnie, więc naprawdę głowa potrzebuje tego przewietrzenia. I ja sobie wtedy tam ruszam sama, jadę czasami stopem, czasami jakimś busem z Rzeszowa właśnie w Bieszczady, z jakimś małym plecakiem, żeby za dużo nie nosić i od schroniska do schroniska sobie chodzić właśnie tak, naprawdę dużo zmęczyć ciało, zmęczyć nogi i wtedy głowa też dostaje po prostu nowe życie i wracam po prostu oczyszczona i dzięki temu myślę, mam energię potem na kolejny sezon, bo też właściwie dużo grywam w musicalach, które są bardzo takie intensywne i ludzie z tej branży są bardzo intensywni, więc mam siłę na to, żeby stawić temu czoła.
Przed nami jeszcze utwór, który będziemy mieli przywilej usłyszeć, bo to jest utwór niewydany, tak jak pisałaś mi prywatnie demo, który się nazywa To nie na moje nerwy. I powiedz mi w takim razie, co nie jest na twoje nerwy, jeżeli już mówimy o kolorach tej branży, ludziach, intensywności tego wszystkiego.
Oj, czasami jest ciężko, no wiadomo, że teraz tak opowiadam w takiej euforii wydania singla, ale oczywiście praca przed tym wszystkim. Sam proces tworzenia muzyki jest czymś przyjemnym i takim napędzającym, ale potem, żeby gdzieś to pokazać, gdzieś większemu gronu, to naprawdę trzeba się czasami napracować. To są godziny przy komputerze, wysyłanie maili, nie zawsze ci ludzie odpisują, trzeba jeszcze raz. No na pewno nie trzeba się poddawać i czasami przychodzą zwątpienia, więc to nie na moje nerwy. A ten akurat utwór jest taki dopiero w takiej fazie początkującej, raczkujący, no ale cieszę się, że też będzie usłyszany przez was, bo no, to jest takie kolejne jakieś wynurzenie. Trochę się stresuję.
Myślę, że nie ma czym. Myślę, że... A właśnie, stresujesz się, jak wychodzisz na scenę? Czy czujesz, że możesz się w jakiś sposób schować w tłumie i właśnie to, co już wcześniej powiedziałeś, że to nie jest do końca twoje dzieło, tylko masz tą swoją rolę i możesz się szybciej, w cudzysłowie, pojawić na tej scenie?
Chyba stres jest zawsze. To znaczy, jak coś już jest bardzo ograne, no to wiadomo, że można wejść tylko w te emocje i bywają i takie spektakle czy koncerty, które niosą samą przyjemność i taką radość z tego bycia na scenie, a czasami jak się ma gorszy dzień, no to jest więcej tego stresu, więc to wszystko zależy od jakiegoś samopoczucia, energii, ile ma się sił. Myślę, wtedy jest więcej lub mniej stresu.
A czy na koniec sprzedasz nam jakiś taki rytuał dla osób, które dopiero się oswajają ze sceną albo z tworzeniem?
Ja od jakiegoś czasu sobie robię taką relaksację właśnie pracy z oddechem świadomym, czasami jakąś medytację prowadzoną, odpalam po prostu jakieś takie 10 minut, delikatne wyciszenie, bo ja akurat potrzebuję wyciszenia. Niektórzy ludzie potrzebują takiego naładowania, że będą głośni, a ja po prostu potrzebuję wyciszenia i rozgrzanie ciała, jakieś takie rozciąganie. To jest dla mnie też ważne, żeby właśnie tak się dobrze poczuć w ciele.
W takim razie życzę ci, żebyś jak najrzadziej musiała mówić, że coś nie jest na twoje nerwy. I tym, że utworem się pożegnamy. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie.
Dzięki wielkie za rozmowę.
Trzymam kciuki za wszystko, co się jeszcze wydarzy i życzę też słuchaczom dobrej nocy. Dziękujemy za wszystkie premiery. To był odcinek łączony zespół Cinnamon i Gośka Chruściel. Sara Kordowska, dobranoc.
7 miliardów ludzi na ziemi, uśmiechów, historii. Zwij się do mnie pierwszy, chcę z tobą dom mi psa i tajskie spice, Spotify, i żebyś się do mnie śmiał. To nie na moje nerwy. Odezwij się do mnie pierwszy, chcę z tobą słuchać płyt i kawę pić i długo żyć. 1000 pomysłów po głowie mi chodzi. A żaden z nich dobry. Znowu cię mijam i nie mówię nic. To nie na moje nerwy. Odezwij się do mnie pierwszy. Chcę z tobą dom i psa i tajskie spice, Spotify, i żebyś się do mnie śmiał. To nie na moje nerwy. Odezwij się do mnie pierwszy, chcę z tobą słuchać płyt i kawę pić i długo żyć. 7 miliardów. To nie na moje nerwy. Odezwij się do mnie pierwszy,